17 rozdziale Ewangelii Mateusza od 14 wersetu do końca rozdziału, jeżeli nam się uda. Gdy znów znaleźli się wśród tłumu, podszedł do niego pewien człowiek. Upadł przed nim na kolana i prosił: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Ma ataki padaczki, strasznie cierpi. Często wpada do ognia lub wody. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie byli w stanie go uzdrowić. Jezus odpowiedział: O rodzie bez wiary i spaczony, jak długo z wami będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj. Gdy to uczyniono, Jezus skarcił demona i ten wyszedł. Od tej pory chłopiec był zdrowy. Na osobności natomiast podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali: Dlaczego my nie byliśmy w stanie wypędzić demona? Z powodu waszej małej wiary, wyjaśnił. Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: Przenieś się stąd tam, przeniesie się. Nic nie byłoby dla was niemożliwe, lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Gdy zebrali się w Galilei, Jezus skierował do nich te słowa: Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzi, zabiją go, lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zasmucili się bardzo. Po przybyciu do Kafarnaum podeszli do Piotra poborcy podatku świątynnego. Czy wasz nauczyciel nie łoży na świątynię? Zapytali. Owszem, łoży, odpowiedział Piotr. A kiedy wchodził do domu, Jezus uprzedził go pytaniem: Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cła i podatki? Od swoich synów czy od obcych? Od obcych, odpowiedział. Jezus na to: A zatem synowie są wolni, jednak aby ich nie zrazić, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą wyłowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz starter. Weź go i zapłać za mnie i za siebie. Także mamy takie trzy oddzielne historie, o których dzisiaj chciałbym mówić. Mam nadzieję, że uda się coś powiedzieć o wszystkich, jak nie, to zobaczymy. Więc mamy historię. Jezus wraca z góry przemienienia, tak? Czytaliśmy, czy ostatni fragment, o którym była mowa, to Jezus, Piotr i Jan na górze przemienienia, gdzie Jezus pokazuje swoim dwóm uczniom to, co ma się wydarzyć jakby naprawdę na krzyżu, choć wygląda to zupełnie przeciwnie, jeżeli pamiętacie to, o czym mówiliśmy. I oto Jezus schodzi z góry. I wiecie, kiedy Mojżesz schodził z góry po spotkaniu z Bogiem, to obrazek, który zastał na dole, nie zachęcał do czegoś pozytywnego. Tak? Jeżeli pamiętacie historię Starego Testamentu, Mojżesz, kiedy schodził z góry, to zastał naród, który w zasadzie powiedział sobie: coś ten Mojżesz długo nie wraca, pewnie zginął tam z tym Bogiem na tej górze, dlatego zróbmy sobie bogów, zbierzmy tam kolczyki złote, jakieś złote ozdoby, i poprosili Arona, żeby im stworzył bogów, którzy wyprowadzili ich z Egiptu. I Aaron zbudował im tam, czy odlał te złote cielce, tak? I tutaj Jezus podobnie schodzi z góry i zastaje pewien obraz. Nie do końca tak negatywny jak Mojżesz, tak? Nikt tutaj nie stworzył jakiegoś cielca w pewnym sensie, ale zastaje uczniów, którzy nie są w stanie pomóc człowiekowi, nie są w stanie uwolnić go od choroby i od demona, o którym jest tu mowa. Pytają dlaczego? Jezus mówi: dlatego, że macie małą wiarę. I wiecie, trzeba się zastanowić. Ja chciałbym wam dzisiaj dać taką moje rozumienie tego fragmentu i moje rozumienie tego, czym jest wiara. Mam nadzieję, że to jest zrozumienie, które pochodzi z Biblii, ale rozważajcie sami. Więc żeby zrozumieć tą całą historię, to musimy zrozumieć właśnie też to, czym jest wiara w tym kontekście. I dzisiaj bardzo dużo się mówi o wierze, tak? Bardzo dużo się mówi o wierze, o uzdrowieniach, o wypędzaniu demonów. To są tematy, które gdzieś tam w wielu środowiskach są bardzo mocno, tak nazwijmy to, na fali, tak? Są tematami, którymi ludzie są zainteresowani. Czym jest więc wiara w takim kontekście? I tak jak patrzę na to, co się dzieje często w Kościele, to mam wrażenie, że wiara jest albo jakąś taką psychotechniką wmawiania sobie, że istnieje coś, co nie istnieje, albo że coś się wydarzy i to się musi wydarzyć, Panie Boże, musi wydarzyć i wmawiam to sobie, zaciskam zęby i gdzieś tam wierzę, nawet nie umiem tego przekazać, ale tam w tym umyśle próbuję stworzyć w sobie jakieś takie głębokie przekonanie, że te rzeczy się dzieją. Albo czasami z jakimś takim upartym wyznawaniem, mówieniem o czymś, czego nie widać, co się nie dzieje, ale ktoś powtarza do zmęczenia, że to się wydarzyło, czy się ma wydarzyć, albo już najczęściej się wydarzyło, ja tylko muszę, to się teraz musi zamanifestować, tak teraz tam się mówi, tak, że to już się wydarzyło i jak ja im więcej razy powtórzę, że to się wydarzyło, to w końcu się zamanifestuje. Osobiście mam wrażenie, że żadne z tych podejść nie jest tak naprawdę biblijne. Ale żebyśmy pomyśleli o tym, co jest biblijne, to musimy zrozumieć naszą taką ludzki sposób myślenia. Tak? Wiecie, wszyscy ludzie tak de facto wiedzą, czasami na świadomym, czasami na podświadomym poziomie, czy nie wypowiadają tego, ale że rzeczywistość, która jest wokół nas, przerasta nas. Że są różne siły wokół nas, które są większe niż my. Że my nie kontrolujemy pewnej rzeczywistości. Że my nie mamy wpływu na to do pewnego stopnia. Czy jakby rozumiemy, że coś jest większe niż my. Że coś nas przerasta. I naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest próbować mieć na to wpływ. Próbować tak ustawić rzeczywistość wokół siebie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby czuć się właśnie, że jestem w stanie się obronić przed tymi większymi siłami, że jestem w stanie je wykorzystać czasami dla siebie. Wszyscy tak funkcjonują. I na dwóch skrajnościach takiego myślenia są, na jednej są animiści, tak? Ludzie, którzy takie, jakbyśmy dzisiaj... Wielu by powiedziało, choć to brzydkie słowo, takie te prymitywne religie, tak, choć tak jak mówię, to jest, tak się nie powinno mówić, ale ludzie, którzy są przekonani, że w rzeczywistości otaczają nas siły duchowe. I te siły duchowe mają wpływ na nasze życie. Choroby to są, pochodzą właśnie z jakichś duchowych źródeł. Wszystko, co się w zasadzie dzieje w naszym życiu, jest duchowym, pochodzi od jakiejś duchowej siły, od jakiegoś ducha. I teraz, żeby sobie poradzić z tym życiem, trzeba te duchy kontrolować. I mają cały system zachowań, rytuałów, ofiar, pewnych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby te siły duchowe na nas nie miały negatywnego wpływu. Tak? My żyliśmy na Syberii wśród animistów, także wiemy, o czym mówimy. Oni mają na wszystko zasady. Tego nie wolno, bo jak zrobisz, nie wiem, jak głośno krzykniesz w lesie, to duch lasu się obrazi, jak pluniesz do rzeki, to duch rzeki się obrazi i wszystkie te duchy zrobią ci krzywdę. Żeby nie robiły, to musisz im tam robić pewne rytuały albo pewne ofiary składać i wtedy wszystko jest dobrze. Choroby są duchowe, więc trzeba wezwać specjalistę, który te duchy, ma silniejsze duchy, które się rozprawią z tymi duchami i tak dalej, i tak dalej. Jest to cały skomplikowany system przekonań. Na drugim spektrum tego są ateiści, którzy również mają świadomość tego, że rzeczywistość nas przerasta. Tylko oni te siły, które nas przerastają, nie nazywają ich duchowymi siłami, tylko nazywają je siłami natury. Tak? Natura rządzi się pewnymi prawami, pewne rzeczy dzieją się, które ich przerastają. I ateiści są podobni do animistów w tym, że wierzą, że te siły natury można kontrolować. Tylko że je można kontrolować przez poznanie ich i wykorzystanie ich i technologię. Tak? Technologia pomaga nam wykorzystać siły natury. Sprawić, żeby wiatr zamiast niszczyć robił prąd, żeby jakieś tam powódź zamiast niszczyć była, pomagała w tym czy w tamtym, tak? Ateiści też wierzą w pewne siły, tylko to są siły bezosobowe, to są siły natury i te siły natury można kontrolować przez odpowiednią technologię, przez odpowiednie zrozumienie praw fizyki czy różnych innych praw, tak? I to im pomaga kontrolować rzeczywistość. I w sercu każdego człowieka głęboko jest taka właśnie pragnienie kontrolowania tego, co się dzieje wokół nas. I tak jak mówię, można to robić w zasadzie na różne sposoby, ale i ateiści, i animiści próbują manipulować tą duchową rzeczywistością, czy tą fizyczną, czy tą taką przyrodą, tak? Bo ateista nigdy nie powie, że to jest duchowa rzeczywistość, ale to jest jakby rzeczywistość przyrody i też można ją zmanipulować, żeby robiła to, co ja chcę, a nie to, co ona chce. I oczywiście ani jednym, ani drugim się do końca nie udaje. Animiści wierzą, że można odkryć jeszcze lepszy rytuał. Ateiści wierzą, że jak odkryje kolejne prawo fizyki albo technologia się posunie do przodu, to nam to pomoże. Dzisiaj nie leczymy pewnych chorób, więc niektórzy jak Walt Disney mówią, to zamroźcie mnie w jakiejś kapsule. Tak przynajmniej słyszałem, że Walt Disney w jakiejś kapsule leży i mówi, obudzicie mnie, jak technologia się rozwinie na tyle, żeby właśnie takiego zamrożonego człowieka obudzić do życia i uleczyć tą chorobę, na którą chorował. Tak więc on, kładąc się do tej kapsuły, wierzył w technologię, że kiedyś dojdziemy do tego, że będziemy to robić. Większość ateistów wierzy, że kiedyś dojdziemy do tego, że będziemy nieśmiertelni. Kiedyś nauczymy się hodować nowe serca, hodować nowe wątroby. Już zresztą umiemy to, ale przypuszczam, że wielu wierzy, że i nowe mózgi będziemy mogli hodować i wszystko. I generalnie wymieniając, jak w samochodzie, części zamienne, tak naprawdę może i nieśmiertelni możemy być. Tak? To jest tylko kwestia czasu i rozwoju tam biotechnologii, medycyny i różnych innych rzeczy. Wszystko można osiągnąć. I więc może się rozgadałem, ale pokrótce. W człowieku jest takie pragnienie kontrolowania rzeczywistości. Ale co nam mówi Biblia? I tą rzeczywistość kontroluje się przez pewne rzeczy. Biblia mówi nam, że tak, że jest jedna siła, której się nie da kontrolować i jest taka siła, która jest ponad nami. Ona się nazywa Bóg, Stworzyciel. I to jest siła, która jest ponad nami. My jej nie możemy kontrolować. To Bóg kontroluje w pewnym sensie nasze życie, natomiast my nie możemy zmanipulować Boga. My nie możemy wpłynąć na to, co Bóg będzie robił. My nie możemy zmusić Go do... Taki światopogląd wypływa z Biblii, że nie możemy zmusić Go do pewnych zachowań. My możemy Mu się poddać i otrzymać błogosławieństwo, albo możemy Mu się sprzeciwić i otrzymać przekleństwo. Tak? Tak mówi Biblia. To jest jakby, są dwie możliwości. Albo poddajemy się Bogu i Bóg nas błogosławi w szerokim znaczeniu, nie tylko w takim sensie, że mamy pieniądze, zdrowie i wszystko i tak dalej, tylko albo poddajemy się Bogu i żyjemy z Bogiem i wtedy, tak jak w tym liście do Hebrajczyków, na różne sposoby się przejawia to Boże błogosławieństwo, albo nie. Nawet Pan Jezus, kiedy już wspominałem o tym wersecie w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 19 werset, Pan Jezus nawet mówił, że On robi tylko to, co robi Ojciec. Nawet Pan Jezus nie mógł, czy nie to, że nie mógł, nie chciał manipulować. Tak? On wiedział, że Bóg ma pewien plan, który pewne rzeczy, które czyni i On po prostu widział, co czyni Ojciec i uczestniczył w tym. I w ten sposób wypełniał Bożą wolę, sam będąc Bogiem. Oczywiście jakby z drugiej perspektywy możemy powiedzieć, że no nie mogli się ze sobą rozmijać w swoich pragnieniach, bo i Ojciec, i Jezus byli jedno, ale Jezus mówił właśnie wyraźnie, że On patrzy na to co czyni. I to, co Bóg nam oferuje, to nie sposób manipulowania jakąś rzeczywistością. Wiecie, w wielu przypadkach mam wrażenie, że my jako chrześcijanie, to, że nazywamy się chrześcijanami, to, że się wyznajemy pewien światopogląd, znaczy to, że pomodliliśmy się modlitwą, to, że czytamy Biblię, to, że nawet się ochrzciliśmy, jeszcze nie znaczy, że rzeczywiście żyjemy Bożym takim światopoglądem. Tak? Wielu chrześcijan ma w sobie to samo pragnienie. Chce manipulować Pana Boga. I wielu ludzi ja znam osobiście, i nie mówię teraz o charyzmatykach albo niecharyzmatykach, znam i jednych, i drugich. Znam takich, którzy mówią, że w ogóle tam darów nie ma i charyzmatycznych rzeczy nie ma, i takich, którzy uważają, że wszystko jest charyzmatyczne, i wśród tych znam ludzi, którzy uważają, że Bóg jest po to, żeby spełnić ich życzenia. Że Bóg jest po to, żeby właśnie błogosławić ich, żeby ich życie, żeby spełniać ich zachcianki. Tak? Oni przedkładają Bogu listę życzeń, no i teraz Pan Bóg powinien ich wysłuchać. No i teraz można go właśnie manipulować. Czyli nie wiem, może będę się godzinami modlił i wtedy Pan Bóg będzie chciał mnie wysłuchać, a może właśnie jakiś charyzmatycznych rzeczy użyję i wtedy Pan Bóg zechce mnie wysłuchać, tak? Ale zasada jest ta sama, która jest u animistów, ateistów i wszystkich ludzi. Pytanie jest, czy ja chcę manipulować, czy pozwalam Bogu robić to, co Bóg chce robić. Tak? I ja w tym uczestniczę. Taka jest alternatywa. Więc jakby ja tu nie chcę stworzyć wrażenia, że nie wiem, najeżdżam na jakichś charyzmatyków, a coś tam. Nie, to jest ludzkie pragnienie, które może się wyrażać na różne sposoby. Pytanie główne jest, czy ja chcę manipulować Bogiem, czy ja chcę użyć Boga do swoich celów, czy ja chcę włączyć się w to, co czyni Bóg. I myślę, że ta lekcja, wracając tutaj do naszej historii, mówi o tym właśnie, czy Jezus dał swoim uczniom lekcję tego, jak to działa, a jak to nie działa i przez co to działa. Dlatego, że Bóg oferuje zamiast sposobów na zmanipulowanie siebie, oferuje relacje ze sobą. Bóg oferuje relacje i ta relacja z Bogiem w Biblii jest nazwana jednym krótkim słowem – wiara. Relacja między człowiekiem a Bogiem w Biblii jest nazwana jednym krótkim słowem – wiara. To jest wiara. To jest możliwość posiadania relacji z Bogiem. Możliwość poznawania tych planów, które Bóg ma. Możliwość zobaczenia tego, co Bóg czyni, żeby móc się w to włączyć. Ludzie bez wiary nie są w stanie włączyć się w Boże działanie. Nie są w stanie zobaczyć Bożego działania. Wiara jest tym takim skrótem myślowym, który mówi o czymś dużo większym, o relacji z Panem Bogiem. I myślę, że uczniowie mieli problem, tak jak wielu z chrześcijan dzisiaj ma problem, że nauczyli się pewnych technik od Pana Jezusa. Myśleli, że się nauczyli pewnych technik. Że chodzili z Jezusem i patrząc, jak Pan Jezus uzdrawia, jak Pan Jezus wypędza demony, oni myśleli, że mieli takie właśnie animistyczne podejście, że nauczymy się pewnych sposobów, tak? Że trzeba, nie wiem, tu rękę położyć, tam krzyknąć, tu błoto zamieszać, na oczy nałożyć, czy tam coś innego zrobić, tu... No wiecie, różne rzeczy obserwowali i mieli takie przekonanie, że aha, my mamy tą sekretną wiedzę, my jesteśmy tymi 12 uczniami Pana Jezusa. I ta lekcja, która tutaj miała miejsce, było to, że Jezus poszedł, oni zostali ze swoimi sposobami. I kiedy Jezus przyszedł, okazało się, że im ręce opadły, bo oni stwierdzili, o kurczę, sposoby nie działają. Przepraszam za taki przerywnik kolokwialny. Ale nasze sposoby nie działają. Pewnie wkładali ręce, pewnie błoto mieszali. Cokolwiek tam widzieli, co Pan Jezus robił. Przypuszczam, że oni wypróbowali wszystkie możliwości, wszystkie sposoby na to, które widzieli u Pana Jezusa, a nagle okazało się, że nic się nie dzieje, że ten chłopiec, który był chory, miał demona, dalej ma demona, dalej jest chory. Nic się nie zmieniło. I kiedy Pan Jezus przyszedł do nich, mówi, to jest dlatego, że nie macie wiary. I ja osobiście tak patrzę na ten fragment i myślę, że to jest ta kluczowa dynamika, która wychodzi w tym fragmencie, że Pan Jezus im mówi, to nie o sposoby tu chodzi. To nie o wasze przekonania tu chodzi. Wiecie, kiedy w Ewangelii Łukasza czytamy w 10 rozdziale, powracają uczniowie, których Jezus wysłał samych na służbę. Oczywiście to jest inna Ewangelia, ale jedna historia, ci sami uczniowie, te same rzeczy. Oni wracają, pamiętacie, zachwyceni, tak? Że Panie, demony nam są podległe, choroby wyganiamy, ogień z nieba tam prawie ściągamy. Och, jakie rzeczy się dzieją niesamowite, tak? Wracają podekscytowani i tacy cali właśnie zachwyceni tym, co się działo. I Pan Jezus im mówi wtedy jedną prostą rzecz. Mówi, cieszcie się nie z tego, że demony są wam podległe. To jest szczegół. Cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. I co znowu Pan Jezus miał na myśli w tym fragmencie? Nie to, że w niebie istnieje jakaś lista uprzywilejowanych, tak? My czasami myślimy, że właśnie w niebie jest lista uprzywilejowanych i tam Pan Bóg wciąga moje imię. Pomodliłem się tą odpowiednią modlitwą, to tam Pan Bóg jakiemuś skrybie mówi, a tu dopisz jeszcze tego i dopisz jeszcze tamtego i jest wielka lista uprzywilejowanych jakichś ludzi, którzy tam mają numer, wiecie, jak w hotelu, niektórzy pracują w hotelu, to wie, tam trzeba pokój przyporządkować do nazwiska, to wszystko rozdzielić, tak? I my tu na liście rezerwacji już jesteśmy, bo nasze imię. Nie to. Myślę, że to, co Pan Jezus miał na myśli, to jest to, cieszcie się nie z tego, że demony są wam podległe, ale z tego, że Bóg zna was po imieniu. Że Bóg ma, że właśnie weszliście w taką relację z Bogiem, gdzie Bóg ciebie zna po imieniu, zna cię w sposób no taki intymny, taki szczególny, jako jednostkę, jako człowieka, jako kogoś, kto ma imię, tak? My też jakby mówimy, że jest ten bezimienny tłum, zwłaszcza latem w Giżycku, jak się wyjdzie gdzieś tam na plażę, po prostu bezimienny tłum ludzi się kręci, tak? Dla nas ci ludzie nie mają imion, chyba że gdzieś spotkamy jakiegoś znajomego i wtedy mówimy, o nie, i tam się podejdziemy przywitać. Ale generalnie to jest tłum ludzi, których nie znamy. Większość z nich przyjechała skądś, turystów i nie znamy ich. Ale Pan Bóg właśnie mówi, że właśnie z czego masz się cieszyć, to, że Pan Bóg poznał cię po imieniu. Że Bóg zapoznał się z tobą w taki szczególny sposób. Wciągnął cię właśnie do tej relacji, która się nazywa wiara. Wciągnął cię do czegoś, co się nazywa wiarą. Więc nie chodzi tu o to, co my możemy zrobić taką czy inną techniką, ale chodzi o tą właśnie relację. Bo tą techniką tak naprawdę nie możemy zrobić w tym. Przez wiarę możemy widzieć, tak jak wspomniałem, co czyni Bóg i możemy wziąć w tym udział. Więc Pan Jezus to mówi swoim uczniom. Mówi, macie małą wiarę, dlatego wam się nie udało. Dlatego, że myślicie, że techniką, sposobem, jakimiś tam przyzwyczajeniami będziecie w stanie załatwić te sprawy. A tak naprawdę zwraca im uwagę, kiedy Jego już nie będzie, bo to cała lekcja polegała na tym, że oni to mieli zrobić, kiedy Jezusa nie było. Kiedy Jezus był, to On im mówił, co mają robić, tak? Posyłał, mówi teraz idźcie, wyganiajcie tam demony, uzdrawiajcie ludzi, a teraz róbcie to, a teraz róbcie tamto. Ale kiedy Jezusa nie ma, jedynym i w pewnym sensie, tak jak nie ma Go dzisiaj fizycznie pośród nas, choć oczywiście jest z nami Duch Święty, to Jezus na co zwraca uwagę, mówi, że sposobem na to, żeby ta wiara się rozwijała, żeby żyć w tej relacji przez wiarę, jest post i modlitwa. Jest post i modlitwa. I post i modlitwa tutaj nie są kolejnymi technikami, żeby coś zrobić. Nie są kolejnymi technikami, ale są sposobami na to, jak się żyje przez wiarę. Są sposobami na to, jak się rozwija człowiek w wierze, jak buduje i rozwija tą relację wiary z Bogiem. Dlatego, że tak jak między ludźmi, nasza relacja z drugą osobą zależy najczęściej od dwóch rzeczy. Jednej to jest relacja, to jest nasze spotkania z kimś, tak? Nasz czas z kimś, nasza rozmowa z kimś. Możemy kogoś widzieć w kościele, od 10 lat możemy przychodzić do tego kościoła i widzieć czyjąś twarz. Tak? Tak się często zdarza. Czasami w kościołach to jest tak, że ludzie od 10 lat chodzą do jednego kościoła, a czasami na mieście się nie są w stanie poznać, bo nie zauważają. W tych większych kościołach tak jest, że nie rozpoznają siebie nawet nawzajem, tak? I to nie tylko. I to też w naszych ewangelicznych czasami spotkałem się z takimi sytuacjami, że dwie osoby miały wypadek na samochodowy i jeden, pamiętam, taki właśnie brat opowiadał z takiego większego kościoła, że miał stłuczkę miał z drugą osobą, a zapomniał dokumentów od samochodu. No i wyszli dwaj kierowcy, no i ten mówi, ale przepraszam, zobaczył, że nie ma dokumentów, zaczął przepraszać, że nie ma dokumentów. No to ta druga osoba oczywiście co pomyślała? Że nabiera ją, naciąga, tak? Udaje, że nie ma, coś tu jest nie tak. Więc wysłał żonę, mówi, idź tam, dzwoń na policję, to jeszcze był czas tam tych automatów. Więc ona gdzieś tam poleciała szukać telefonu, żeby dzwonić na policję, a ten człowiek bez dokumentów nagle tak się na niego popatrzył, mówi, a do jakiego ty kościoła chodzisz? A ten mówi, a co cię to obchodzi, do jakiego ja kościoła chodzę? Dokumentów nie masz, tu zaraz policja przyjedzie, zaraz tutaj zrobią porządek. Ale ten mówi, no ale weź powiedz, do jakiego kościoła chodzisz. A co ty mnie pytasz? Mówi, no do takiego. A on mówi, ty, a ja też chodzę do tego kościoła. I polecieli tą żonę łapać, żeby nie zdążyła zadzwonić na policję, bo się okazało, że oni są z jednego zboru, tak? I po prostu ileś tam czasu w tym zborze byli i no... Jednemu coś mignęło, tak, że być może stamtąd gdzieś tam się znają. Także są takie sytuacje. Ale właśnie to jest to. To jest relacja, to jest rozmowa. Jak z kimś nie porozmawiasz w zborze, to nie znasz go po imieniu. To go w ogóle nie. No może po imieniu poznasz, jak ktoś ci powiedział, ale nie znasz tej osoby. Choć ją widujesz raz w tygodniu, może ją widujesz dwa razy w tygodniu, może ją widujesz trzy razy w tygodniu, ale tak naprawdę nie znasz tej osoby. Tylko wiesz, jak wygląda, tak? Tak samo z Bogiem. Dlatego tą ważną częścią jest modlitwa. I tu może takie trywializmy, takie oczywiste rzeczy mówię, ale modlitwa jest sposobem na to, żeby poznawać Boga. Tak? Modlitwa nie jest listą naszych życzeń, nie jest techniką na to, żeby od Boga coś wycyganić, jak to brzydko, przepraszam, znowu brzydkie takie słowo, nie, niepoprawne, żeby od Boga coś wyciągnąć. Tak? To nie po to jest modlitwa. Modlitwa jest po to, żebyśmy mogli rozmawiać z Bogiem, żebyśmy mogli Go w tym poznawać i Bóg mógł korygować też nasze myślenie. Dlatego modlitwa i czytanie Pisma idą w parze, tak? Takie modlitewne rozważanie Bożego Słowa, bo Boże Słowo nam w tym pomaga. Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo, koryguje nasze myśli. Duch Święty przemawia do nas, kiedy się modlimy. Czasami, nie wiem jak wy, ale ja miałem takie sytuacje, gdzie się o coś modliłem i w modlitwie dopiero rozumiałem, że nie o to się modlę, co trzeba. Że niewłaściwie się modlę, że to nie ta rzecz, nie o to mam się modlić, może mam się o coś innego zupełnie modlić, tak? To w modlitwie, w takiej medytacji przed Bogiem, medytacji w pozytywnym sensie, nie w takim sensie wschodu, tylko takiego głębokiego rozmyślania, tym jest modlitwa, tak? To nie jest po prostu wypowiedzenie czegoś, ale to jest słuchanie, to jest rozważanie, to jest zastanawianie się, co Bóg dzisiaj do mnie mówi, poddawanie tego krytycznej jakiejś ocenie, bo wiele głosów do nas mówi, choć nie jesteśmy, nie mamy problemów z psychiką, to i tak wiele głosów do nas mówi, tak? Nasze ciało do nas mówi, może diabeł do nas mówić, oskarżyciel, tak? Może Duch Święty do nas mówić, więc też trzeba mieć jakby wytrenowane zmysły takie w duchowym sensie owcy, która zna głos swojego pasterza, bo tych głosów jest wiele wokół nas. Ale kochani, więc modlitwa to jest jedna rzecz, to jest rozmowa z kimś. Druga rzecz, która ważna, zwłaszcza w czasach Jezusa, dzisiaj mniej my tego, bo żyjemy w takim demokratycznym społeczeństwie, ale post. Post nie jest techniką, tylko post, ja tak przynajmniej uważam, możecie to rozważyć biblijnie, post jest sposobem na to, żeby znać swoje miejsce. Żeby znać swoje miejsce. Post nie jest, nie wiem, jakimś takim zaszantażowaniem Pana Boga, że nie będę jadł, aż mi coś dasz. To nie jest strajk głodowy, tudzież jakiś inny, tak? Nie o to chodzi, że zagłodzę się na śmierć, jak mi nie dasz tam, nie wiem, dwupiętrowego domu i samochodu i czegoś tam jeszcze, albo czegoś lepszego niż takie rzeczy, tak? Post to nie jest strajk głodowy. I przyznam wam szczerze, że nie jestem wielkim praktykantem postu, więc może gadam z teorii, ale wydaje mi się, że biblijnie post jest bardziej wyrzeczeniem się czegoś po to, żeby sobie uświadomić, jaką mam pozycję przed Bogiem, że mam pozycję nierównego, nie jestem kolegą Pana Boga, nie jestem Jego rówieśnikiem, nie jestem Jego jakimś tam, nie wiem, władcą, który mu będzie teraz rozkazywał, co on ma zrobić, ale post, przez to, że sobie czegoś odmawiamy, bo to może być jedzenie, ale to może być wiele innych rzeczy, pokazuje nam naszą pozycję przed Bogiem. Że przed Bogiem jesteśmy uniżeni, że przed Bogiem, że czegoś musimy się wyrzec, żeby zrozumieć, jakby, że jesteśmy niżej. Bóg jest tu, a my jesteśmy tu. Nie jesteśmy rówieśnikami, nie jesteśmy kolegami z Panem Bogiem. Post jest poświęceniem do tego, żeby właśnie włączyć się w to, co Pan Bóg robi. Tak? Izajasz mówi nam, czym jest prawdziwy post. Izajasz mówi, to nie chodzi o to, żebyś umartwiał się, zrobił smutną minę, ubrał się w najgorsze ciuchy, posypał popiołem i żeby wszyscy widzieli, że pościsz. Tak? Że jaki ty jesteś duchowy, tudzież uniżony. Tak? Ale mówi, post to jest uwalnianie na wolność jeńców, to jest wszelkiego rodzaju błogosławieństwo, czyli włączanie się w Bożą pracę, w to, co czyni Bóg. Bo to jest Boża praca, tak? W takim najogólniejszym sensie. Uwolnić jeńców, dać ślepym wzrok, chromych postawić na nogi, z nas zniszczonych takich ludzkich istot stworzyć coś, co będzie Boże, wartościowe, podobne do Jego Syna. To jest to, co Bóg robi w takim ogólnym sensie, tak? I post jest takim powiedzeniem, odcinam pewne rzeczy w moim życiu, czy na, tymczasowo się ich wyrzekam, po to, żeby wiedzieć, kim jestem przed Bogiem, po to, żeby włączyć się właśnie w tą pracę. Modlitwa jest poznawaniem, jest zrozumieniem, czym ta praca też dokładnie jest. Myślę, że Bóg mówi do nas w modlitwie o tym, co czyni wokół nas. Tak? Kiedy modlimy się o ludzi, Bóg często mówi, co możemy dla nich zrobić, jacy możemy dla nich być, jakie nastawienie do nich powinniśmy mieć. Tak? Jeżeli Kinga jest młoda, więc ma tylko 3 osoby, których nie lubi. My starzy mamy pewnie sporo dłuższą listę osób, których nie lubimy, bo dłużej żyjemy, trochę więcej ludzi w życiu spotkaliśmy, tak? Ale przez modlitwę Bóg będzie nas pouczał, tak? Że to nie o to chodzi, żebyś nie lubił tą osobę, czy ta. Tak jest denerwująca. Bo to nie o to chodzi, że są ludzie denerwujący. To myślę, że każdy z nas wie, że są ludzie, którzy działają nam na nerwy. Jak święci byśmy nie byli, to zawsze się znajdzie ktoś taki, że najświętszemu potrafi na nerwy gdzieś tam nacisnąć, tak? Ale w modlitwie Bóg mówi, jakie ma plany względem tej osoby. Jak nas chce użyć względem tej osoby. Także wracając do tej historii, myślę, że dla mnie ta historia właśnie mówi o tym, że to, co Jezus im powiedział, to nie chodzi o... Czy kiedy mówił im, że mają małą wiarę, nie mówił im o tym, że za mało są przekonani o tym, że jakiś człowiek może być uzdrowiony czy nie. Albo że uznają taką możliwość, że ktoś będzie uzdrowiony czy nie. Myślę, że on mówił, że wy w wierze powinniście wiedzieć, jakie są moje plany względem tego człowieka. Jakie są i dalej, jakie są moje plany względem tej góry, bo jeżeli Boży plan względem jakiejś góry jest przenieść ją z jednego miejsca na drugie miejsce, to Pan Bóg może nas użyć do tego, żebyśmy się o to modlili i żeby ta góra przyniesiona została w mgnieniu oka. Albo może nas użyć jak Noego, żebyśmy przez następne 30 lat naszego życia staczką tą górę przewozili z miejsca na miejsce. Tak? Bo Noe budował arkę, już nie pamiętam ile lat, ale dosyć długo. Nie był to cud taki, że Pan powiedział pomódl się i arka stanie, tak? Na miejscu. Ale przez wiele lat musiał pracować nad tym, żeby to stworzyć. I Bóg ma różne sposoby. Bóg ma sposoby cudowne, takie, które byśmy nazwali ponadnaturalnymi, cudownymi, ale ma wiele sposobów, kiedy chce nas użyć do naszych rąk i w ten... Nie mniej cudowny, ale nie w tym sensie, tak? Cudowny sposób chce uczynić pewne rzeczy. Klucz to jest nasza wiara, nasza relacja z Nim i nasze zrozumienie tego, co czyni Ojciec, tego, co czyni Bóg. Jak to rozumiemy, to wiemy, kiedy o kogo się pomodlić, żeby został uzdrowiony. Bo wiemy, bo się... I to nie jest łatwe. To znowu, to nie jest taki sposób, że o, ja wiem. Będziemy mieli wątpliwości, będziemy mieli jakieś tam różne zrozumienia, ale musimy pytać się Boga, co Ty chcesz względem tego człowieka? Co chcesz względem mnie? Tak? Jeżeli choruję, to wiara, takie właśnie relacja z Panem Bogiem sprawia to, że ja wiem, jakie są Boże plany względem mnie. I wiem, czy na przykład mam się żegnać z rodziną i ludźmi, bo Bóg kończy moje dni, bo taki ma plan i muszę ułożyć wszystkie rzeczy w moim życiu i nie wiem, pojednać się z tymi, z którymi się jeszcze nie pojednałem i załatwić te sprawy, które są niezałatwione. Czy mam się modlić o uzdrowienie, bo to nie jest ten moment, to nie jest to, co Bóg chce, tak? Kiedy będę to rozumiał, to będę wiedział, to przestaniemy mieć takie sytuacje i znowu przestaniemy i nie przestaniemy, bo to nie jest takie oczywiste. Może ja to tak przedstawiam, nie chciałbym stworzyć takiego zrozumienia, że my tak, że są pośród nas tacy, którzy tak strasznie dobrze wiedzą, co Pan Bóg chce. Czasami wiemy, czasami nie wiemy. Czasami rozumiemy to dobrze, czasami nie rozumiemy. Czasami się mylimy, czasami się nie mylimy, tak? Ale jakby cel jest taki, żebym wiedział, co Pan Bóg chce względem tego człowieka. Tak? Jeżeli będę rozumiał, że Bóg chce go uzdrowić, to mam się modlić o uzdrowienie. Najczęściej człowiek sam też musi wiedzieć, co Bóg względem niego chce, tak? Bo to łatwo jest przyjść i za kogoś decydować o pewnych rzeczach, ale kluczem na przykład w takiej sytuacji uzdrowienia jest rozumieć, co się dzieje w moim życiu, tak? Kiedyś mówiliśmy, są różne przyczyny chorób, jest grzech, jest Boża chwała, to wszystko jest część tego zrozumienia. Jak choruję, bo zgrzeszyłem, no to jakbym nie wyznawał, że będę zdrowy, to dopóki nie załatwię sprawy grzechu, to nic z tego wyznawania nie wyjdzie, tak? Jeżeli to jest, rozumiecie, to od Boga pochodzi takie zrozumienie w moim życiu, co się w nim dzieje i o co mam się modlić i czego mam pragnąć. I obie skrajności są złe. Bo możemy sobie przedstawić, że taką skrajność, że właśnie ludzie uzdrawiają, biegają, tam się modlą i tego Pana Boga próbują tam mu rękę wykręcić, że to jest złe. To nie jest dobre. Ale druga skrajność, takie, a w zasadzie mi wszystko jedno, co Pan Bóg robi. W zasadzie to ja se siądę i bylebym posiedział, bylebym w tym kościele był w niedzielę, dotrwał do tej śmierci, wtedy mnie Pan Bóg do nieba zabierze i wszystko będzie fajnie. To jest druga skrajność, która jest równie zła jak ta skrajność. Obojętność jest zła i nadgorliwość jest zła, tak jak w życiu. Tak? Tutaj jakby Ameryki nie odkrywam. Wszyscy wiemy, że uciążliwi są nadgorliwcy i uciążliwi są ludzie obojętni. To są dwie takie najgorsze uciążliwości. Ten, który wie, co do niego należy, rozumie, co ma zrobić, to jest człowiek, z którym się fajnie współpracuje z reguły, tak? Człowiek, który rozumie, jakie jest jego miejsce, rozumie, jakie jest jego zadanie, wie, co ma zrobić. W każdej pracy taki pracownik jest ceniony. Pracownik, który tylko biega i zamiast posłuchać, co od niego chcą, robi różne rzeczy, to tylko na szkodę działa. Tak? Z kolei drugi pracownik, który siądzie za przeproszeniem na tyłku i patrzy tylko, że jak nikt nie patrzy, to się nie ruszę, też jest uciążliwy, też nie wykonuje pracy. Tak? Pracy wykonuje ten, kto słucha, i nie robi więcej niż mu powiedzą, ale też nie robi mniej niż mu powiedzą. To jest idealny pracownik w każdym biznesie. Nawet jeżeli ma inicjatywę, to inicjatywę wynikającą ze zrozumienia tego, dokąd biznes idzie, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby być tylko na posyłki, ale chodzi o to, że nawet nasza inicjatywa, czy inicjatywa w biznesie jest dobra, kiedy człowiek rozumie, o co nam chodzi, tak? Dokąd my zmierzamy w tej pracy. I w tym zrozumieniu wykazuje inicjatywę. To jest wtedy jakby idealnie, tak nawet po ludzku. Ale tak samo jest z Panem Bogiem. Kiedy rozumiemy, co Pan Bóg chce od Kościoła, rozumiemy, co Pan Bóg czyni, to wykazujmy inicjatywę. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko jak robot byli programowani, tak? Jak usłyszę, to coś tam. Ale czasami się pomylimy, bo znowu jesteśmy ludźmi, którzy mają te zmysły duchowe zaburzone, i będziemy się mylić, ale musimy dać sobie... Pan Bóg nam daje łaskę. Pan Bóg nam daje łaskę, żebyśmy się mylili, żebyśmy... Jak to było, nie myli się ten, co nic nie robi, tak? Więc tak jak mówię, nic nie robienie też nie jest rozwiązaniem, też nie jest życiem z Panem Bogiem, też nie jest wiarą, tak? Nie jest wiarą naginanie rzeczywistości do siebie samego i nie jest wiarą nierobienie niczego. Wiarą jest zrozumienie, co robi Bóg. A to nie jest łatwe, bo kiedy patrzymy dalej na drugą zapowiedź śmierci Pana Jezusa, przechodząc dalej, Pan Jezus im po raz drugi mówi, słuchajcie, będę wydany w ręce ludzi, zabiją mnie, trzeciego dnia zmartwychwstanę. Za pierwszym razem, kiedy to powiedział, to była nadgorliwość, tak? Piotr się rzucił, mówi, Panie, nie! Dlaczego tak powiedział? Bo kompletnie nie rozumiał, o co chodzi. Kompletnie nie rozumiał, co Jezus ma na myśli. Kompletnie nie rozumiał tego, co Bóg chce uczynić. I nie to, że to było ukryte, bo wiemy, że to było w Starym Testamencie. Tak? Czytamy później, po zmartwychwstaniu, Pan Jezus spotyka uczniów i z pism im tłumaczy, że to wszystko tam było zapisane. To wszystko tam było. Oni po prostu tego nie rozumieli. Tak? Tu mamy inną reakcję. Tu Pan Jezus coś mówi, oni tak popatrzyli, tak, lepiej się nie wyrywać, tak, już, żeby mu powiedzieć, że tak nie będzie, bo od diabłów nas tutaj potraktuje. Lepiej się zasmućmy, udawajmy, że rozumiemy, o co chodzi, tak? Ale nie rozumieli, bo wiemy, że kiedy te rzeczy się działy, oni kompletnie nie mieli pojęcia znowu, co się dzieje, jak się Boży plan realizuje. Także i my możemy nie wszystko rozumieć. To jest naturalne, to jest ludzkie. Lepiej jakbyśmy rozumieli, ale nie możemy jakby... Czy musimy brać pod uwagę to, że to nie jest takie oczywiste w tym wszystkim. Więc ważne jest zrozumienie. Dlatego życie chrześcijanina nie jest proste. Życie chrześcijanina to nie jest zestaw 20, 30, a nawet jak faryzeuszy mieli 360 iluś tam zasad, których trzeba się trzymać i wtedy wszystko będzie dobrze. Tak? To nie jest. Bo to nie... Z nauczenia się kilku zasad na pamięć i próbowania się ich trzymać, to nie jest zrozumienie tego, co Pan Bóg robi. Faryzeusze są tego przykładem. Tak? Oni znali wszystkie zasady, a dalej nie rozumieli tego, co Pan Bóg czyni. I nie byli w stanie tego zrozumieć i niestety poszli w złym kierunku. Bycie chrześcijaninem to nie jest naginanie czy manipulowanie Panem Bogiem, żeby robił to, co my byśmy chcieli, żeby robił. Dawał mi to, co ja potrzebuję, to, na co ja mam ochotę i to, czego od życia oczekuję. Nie po to mamy Pana Boga. Wielu chrześcijan traktuje Pana, że to ja biorę Pana Boga na służbę do mojego życia, a nie rozumie, że dokładnie wszystko jest na odwrót. To Pan Bóg, kiedy nas powołuje, to powołuje nas do służby dla siebie, a nie my bierzemy sobie służącego, który od dzisiaj będzie załatwiał wszystkie nasze sprawy i załatwiał wszystkie nasze problemy. I nie mówię, że Pan Bóg tego nie robi. Pan Bóg robi, załatwia nasze problemy, pomaga nam, robi najróżniejsze rzeczy. Każdy z nas mógłby 1000 świadectw opowiedzieć, jak Bóg mu zrobił coś dobrego dla niego, pomógł mu. Ale to nie Bóg jest naszym służącym, to nie my mu wydajemy polecenia. To on wydaje polecenia nam. I my musimy rozumieć, co Bóg czyni. I dalej, kiedy sobie popatrzymy na tą dalej historię z podatkiem świątynnym, tak, wiemy, że znowu jest taką historią, może ta krótka historia o zapowiedzi śmierci pokazuje nam to, że uczniowie nie rozumieli, co Bóg robi, ale w ogóle cały Izrael nie rozumiał, co Bóg robi. Tak? W tej kolejnej historii przychodzą, Stary Testament mówił o tym, że każdy Izraelita miał się opodatkować na rzecz świątyni, tak? Miał łożyć na remonty, na utrzymanie, na budowę świątyni. Świątynia była miejscem, gdzie Bóg przebywał pośród swego ludu. Świątynia nie była ważna dlatego, że była piękna, że była jakaś tam duża, że była taka czy inna. Świątynia była ważna, bo tam przebywał Bóg. Tam Bóg spotykał się z ludźmi. Tam Boża chwała się objawiała. Tak? Tam ludzie mieli przychodzić, żeby stanąć przed Bożym obliczem. Dlatego każdy miał obowiązek tą świątynię podtrzymywać. Oczywiście, tak jak już mówiłem znowu wielokrotnie, Boża chwała opuściła świątynię. Tak? Czytamy w Starym Testamencie, że Boża chwała opuściła przez grzechy Izraela, przez ich uporczywe grzeszenie Bóg opuścił i sprawił, że świątynię zburzono, oni poszli na wygnanie. Później wrócili, odbudowali świątynię, ale Boża chwała nie pojawiła się w tej świątyni. Świątynia była zbudowana na nowo, ale wszyscy Żydzi rozumieli, że Pana Boga tam nie ma. Bóg odszedł. I czekali na jego powrót. Czekali na to, żeby powrócił. Świątynia stała na wszelki wypadek, żeby to było, że kiedy powróci, to żeby było to miejsce, do którego ma powrócić. Natomiast świątynią, która powróciła, był Pan Jezus. To musimy zrozumieć dobrze. Pan Jezus o sobie mówił jako o świątyni. Pan Jezus mówił o swoim ciele, jako o miejscu, gdzie Bóg zamieszkał w człowieku. Gdzie Bóg objawił się pośród ludzi. Jezus stał się takim ekwiwalentem świątyni, zamiennikiem świątyni, zamienił to. I dalej Nowy Testament mówi nam, że my jesteśmy świątynią. W nas mieszka Bóg, w nas mieszka Duch Święty, który jest Bogiem, tak jak Jezus, tak jak Ojciec. Każdy z nas jest chodzącą świątynią. Świątynią dzisiaj nie jest ten budynek. I żaden inny budynek nie jest świątynią i nie może nią być. On jest o tyle świątynią, że gromadzimy się w nim my, którzy jesteśmy świątynią i w której mieszka Duch Święty i póki my tu siedzimy, to jest świątynia w takim sensie, że tego Ducha Świętego tyle tutaj siedzi. Jak my stąd wyjdziemy, to Boża obecność tu nie zostanie, tylko pójdzie z nami w te różne miejsca, w które się udamy dzisiaj i udajemy się każdego dnia. Więc tego nie zobaczyli Żydzi. Tak? Przyszli do Piotra, nawet nie mieli śmiałości przyjść do Jezusa i tak powątpiewająco pytają go, czy wasz nauczyciel nie łoży na świątynię? Tak? Widać, Jezus znany był już z tego, że trochę szedł pod prąd. Tak? Tu w sabat uzdrowił, to jeszcze coś tam zrobił, zupełnie nie tak jak trzeba. No i tu wątpliwość powstała. Ten wasz prorok, ten wasz nauczyciel to ma zamiar płacić, tak jak każdy porządny Izraelita na świątynię, tak? Z takim powątpiewaniem czytamy to pytanie, które mieli do Piotra. No Piotr był w trudnej sytuacji, Pana Jezusa jak widać nie było w pobliżu, więc Piotr zachowawczo mówi, no pewnie, tak? No pewnie, że będzie płacił, jest w końcu Izraelitą, więc jakby tu Piotr podjął decyzję, nie Pan Jezus, ale kiedy przyszedł Piotr do domu, Jezus oczywiście spotyka go pytaniem o to. Znaczy, cała ta historia jest ironiczna, tak? Bo znowu Jezus, który jest wcielonym Jahwe, Jezus, który jest wcielonym Bogiem, nagle ma płacić na świątynię, która do Niego de facto należy, tak? W której jest oczekiwanym, czy wszyscy Żydzi czekają na gościa honorowego, tak, ma za darmo, powinien mieć, tak, czy wraca do swojego mieszkania i oto on przychodzi i nie jest rozpoznany i mówią mu, to jeszcze płać za to, że tu będziesz, tak? Chociaż to jest jego dom, jego miejsce, dla niego zbudowane, dla niego w ogóle istniejące, tak, jako wcielonego Boga. W takim, oczywiście nie mam na myśli tego, że Jezus miał zamiar zamieszkać w tej świątyni fizycznie, bo tak jak mówię, cała ta idea świątyni zmieniła się. I to jest o czym nam mówi Nowy Testament, że świątynią było ciało Jezusa, teraz świątynią jest jego naród, my jesteśmy. Ale ironia tej historii właśnie pokazuje na to, że kiedy Bóg przyszedł, to kazano mu zapłacić za jego własne miejsce. Tak? Tak jakbyś dzisiaj wrócił do domu i ktoś się tam spotkał i powiedział, słuchaj, tutaj doba kosztuje, Krysia by do domu wróciła i tam by ją w drzwiach spotkali, powiedzieli, słuchaj, doba tutaj kosztuje 150 zł, wy tu z Włodkiem mieszkacie, widziałem was przynajmniej z parę tygodni, to tu wam podliczyłem rachuneczek i tutaj numer konta i proszę wpłacić, tak? To mniej więcej ironiczna sytuacja, tak? To jest nasze miejsce, tak? To ktokolwiek tu przyjedzie, to powinien płacić, a nie my, bo my jesteśmy swoi. To jest to, co Pan Jezus mówi do Piotra. Mówi, kto, od kogo zbiera się pieniądze, tak? Od kogo to się bierze? I oczywiście nie powinno być od niego. Pan Jezus potrafi załatwić wszystkie sprawy finansowe. Kochani, my się męczymy, troszczymy, myślimy, jak te różne rzeczy zaspokoić. To jest niesamowita historia, tak? Nie ma pieniędzy. Pan Jezus mówi do Piotra, idź złać prybę, otwórz jej pyski i tam znajdziesz tą całą forsę, która jest potrzebna na zapłacenie za ten podatek. Cóż prostszego, tak? Po prostu tu idź tam, złów, wyciągnij, zapłać i sprawa załatwiona. Nie ma zupełnie problemu. Że Pan Bóg może. Może i przez rybę, tak? Może i przez osła, i oślicę, i cokolwiek. Po prostu może to wszystko załatwić, bo Pan Bóg jest tym, który rządzi tą rzeczywistością. To Pan Bóg sprawił, że ta ryba w odpowiednim momencie połknęła ten pieniążek. Tak przypuszczam, bo może ten pieniążek się tam stworzył, ale przypuszczam, że ona go połknęła i w odpowiednim momencie była w odpowiednim miejscu, dokładnie w tym czasie, kiedy Piotr poszedł i rzucił wędką i wiedziała, której haczyk, że tak powiem, czy w którą sieć ma wpłynąć, żeby złapał ją Piotr, żeby jej z pyska wyciągnął te pieniądze i żeby zapłacił podatek. Kochani, każdy, coś, co jest absolutnie niemożliwe, tak? Tych ryb w jeziorze było, tak zakładam, że to było w jeziorze jakimś, nie wiem, gdzie oni byli, w Jerozolimie i tam jezioro jest, nie wiem, nie byłem, ale jak gdzieś tam ryby widać można było łowić, że w tym momencie ta wędka, ten haczyk, ta ryba, no nie sądzę, że każda ryba tam nosiła pieniążek w pysku, co też jest taka możliwość, tak? Że to był jakiś stawik, w którym wszystkie ryby, ale to wtedy by się nie dopchał Piotr do łowienia w tym miejscu. Także Pan Bóg co do sekundy, co do milimetra wytyczył całą tą sprawę. I tak samo czyni w naszym życiu. Jakkolwiek nam się może nie wydawać, tak jak w tym psalmie dzisiaj, wszyscy przeciwko nam, wszystko źle się dzieje, wszystko nie tak, wszystko jest co do milimetra, co do sekundy, co do chwili jest zorganizowane. Amen.